Dzień dobry, kłaniam się nisko Państwu z Warszawy. W studiu RMF-u w Szczecinie jest Piotr Naimski, były pełnomocnik rządu do spraw infrastruktury energetycznej, kawaler Orderu Orła Białego, twórca Komitetu Obrony Robotników oraz Baltic Pipe, co ważniejsze. Dzień dobry Panu.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze.
Panie Ministrze, wczoraj, kiedy otwierano Baltic Pipe, czuł Pan bardziej dumę, bo dzieło Pańskiego życia się zmaterializowało, czy też jednak gorycz, bo odwołano Pana na 2 miesiące przed przecięciem wstęgi?
Wie Pan, czułem satysfakcję, dlatego że po 30 latach, ja przez, tak się złożyło, 30 lat byłem zaangażowany w tę bitwę o uniezależnienie Polski od rosyjskich dostaw, od tego szantażu gazowego rosyjskiego, i to się udało osiągnąć. Ta inwestycja była bardzo trudna, trwało to prawie 7 lat. Wieczorem w Filharmonii Szczecińskiej spotkaliśmy się, to było kilkaset osób, które były w większości zaangażowane przez te lata przy budowie. I to była satysfakcja nie tylko moja, ale tych wszystkich zebranych.
Panie ministrze, 900 kilometrów gazociągów z Morza Północnego przez Danię, przez Bałtyk do Polski. To wszystko kosztowało ogromne pieniądze, bo ponad 7 miliardów złotych, ponad 1,5 miliarda euro. To chyba największa zresztą tak naprawdę inwestycja w Polska ostatnich lat, przynajmniej taka jednorazowa, bo nie liczę wszystkich autostrad. A dlaczego to jest dla nas tak ważne? Jakby pan miał naszym słuchaczom powiedzieć w dwóch zdaniach, dlaczego tak naprawdę musieliśmy wydawać taką górę pieniędzy i dlaczego my mamy na tym zyskać?
Może na początku powiem, że ten koszt, o którym pan redaktor wspomina, jest dzielony w połowie między Polskę i Danię. To jest interes także i Duńczyków, i dlatego cała ta inwestycja była możliwa, a Polsce daje niezależność, daje suwerenność w zakresie decyzji o energii, o dostawach gazu w szczególności. Możemy zastąpić tym gazociągiem wszystko, co do tej pory było sprowadzane z Rosji. To jest połowa polskiego, mniej więcej połowa zapotrzebowania polskiego rocznie.
To znaczy nie od razu, oczywiście dodajmy, że nie od razu, bo na razie to będą 2-3 miliardy metrów sześciennych, jak słyszę, a docelowo ma być 10.
Tak, już od, jak mówią nasi koledzy z Danii, od listopada ta pełna przepustowość będzie uruchomiona szybciej niż jeszcze początkowo to było.
No dobrze, od stycznia. Rosjanie nie będą nas mogli szantażować, to dobrze oczywiście i tu wszyscy się zgadzamy. Natomiast to rodzi też takie obawy w wielu z nas, że norweski gaz będzie gazem droższym.
Norweski gaz będzie gazem po cenach, które są cenami europejskimi, a tak naprawdę są dyktowane również sytuacją globalną. To jest po prostu rynek i będziemy ten gaz kupowali z źródła czy źródeł, które są politycznie nieuwarunkowane, tak jak do tej pory kontrakt jamalski, który był po prostu narzędziem politycznym Rosjan.
No dobrze, ale panie ministrze, ale Węgry, kraj Unii Europejskiej, kraj NATO, kupują tańszy gaz z Rosji i bimbają sobie na nasze obawy.
Węgry nie mają niestety żadnej alternatywy. Węgry potrzebują gazu dla swojej gospodarki i nie mają żadnego innego źródła i innej możliwości. I to jest ich kłopot, to jest problem polityków węgierskich dzisiaj.
Piotr Naimski, były minister do spraw infrastruktury energetycznej, jest z nami. Panie ministrze, skoro przy gazociągach jesteśmy, no to inny gazociąg, ten, którego nie chcieliśmy, czyli łączący Rosję z Niemcami Nord Stream 2, stał się, no i teraz właśnie, wszyscy mówią, pewnie obiektem sabotażu, bo nastąpiło kilka wybuchów i mamy wyciek gazu. Ja wiem, że pan nie wie, kto to zrobił, ale może pan nam wytłumaczy, w czyim to jest interesie?
Rzeczywiście trudno jest powiedzieć, kto to zrobił, natomiast przesłanki, które mamy od służb szwedzkich, mówią, że to po prostu były wybuchy, rzeczywiście eksplozje, czyli świadome zniszczenie tych gazociągów.
Dobrze, ale w czyim interesie jest to, żeby ten gazociąg, przepraszam, to są gazociąg spekulacje. Był zniszczony?
To są, panie redaktorze, spekulacje. Oczywiście to może być nacisk rosyjski na Europę, posunięty jeszcze krok dalej, duży krok dalej, bo te dostawy, które przecież ciągle były realizowane do Niemiec Nord Streamem pierwszym, one w tej chwili są prawdopodobnie przerwane. I to jest oczywiście broń, której Rosjanie używają. Czy ta metoda, która tutaj być może została zastosowana, jest adekwatna do rosyjskich potrzeb? No cóż, to Rosjanie decydują. Ale Rosjanie w tej wojnie, którą prowadzą na Ukrainie, prowadzą z Zachodem, używają metod, które jeszcze niedawno wydawały się nie do pomyślenia.
Czyli to jest realne, pana zdaniem, że to Rosjanie wysadzili w powietrze swój własny gazociąg?
Niczego nie można wykluczyć dzisiaj. To
ale dobrze, ale z kolei Radosław Sikorski wczoraj na Twitterze gratulował Amerykanom, dziękował Amerykanom za te wybuchy.
Pozwoli pan, ale nie będę komentował tego, co pan Sikorski mówi na Twitterze, dlatego że to na ogół po prostu jest głupie.
Panie ministrze, dobrze, to zostawmy w takim razie wybuchy Nord Streamu. Skupmy się na tym, co nasi słuchacze, co my wszyscy będziemy odczuwać. I nie chodzi tylko o ceny gazu, które rosną. To jest pytanie także o ceny. Pan mówi o naszej niezależności. Nie kupujemy z Rosji gazu, ale kupujemy z Rosji wciąż ropę naftową, ropę do produkcji benzyny. No, kupujemy to wszystko, co jest surowcem strategicznym. Dlaczego i jak długo jeszcze?
Ilość ropy kupowanej przez Orlen z Rosji jest sukcesywnie zmniejszana.
To jest bardzo niewielki stopień.
Ale to jest dyskusyjne oczywiście, czy niewielki, czy wielki. Natomiast decyzja o tym, że ma to być minimalizowane do zera, jest podjęta.
Dobrze, a kiedy to zostanie zminimalizowane?
Trzeba zapytać zarząd Orlenu.
Dobrze, w grudniu mają wejść w życie sankcje, które Polski nie dotyczą w żaden sposób, bo to będzie zakaz importu rosyjskiej ropy, ale drogą morską. My kupujemy w dużym stopniu tę ropę w inny sposób, drogą lądową. No i teraz pytanie, jak długo będzie Polska kupowała ropę naftową? Pan mi mówi, pytajcie Obajtka, ale ja pytam pana, bo pan do niedawna brał w tym udział. No jakieś decyzje wtedy zapadały?
Nie, ja jestem w tej chwili osobą prywatną. Proszę pytać kolegów z rządu.
Będziemy w takim razie ich o to pytać. Pan był przeciwny, to jest, wszyscy mówią, że to właśnie dlatego musiał się pan pożegnać ze stanowiskiem, dlatego pana właśnie zwolniono, bo pan był przeciwnikiem połączenia Orlenu z PGNiG. Czy to prawda, że pan jest przeciwnikiem tej fuzji?
Ja życzę Orlenowi i PGNiG-owi i Lotosowi sukcesów w nowej formule działania.
Był pan przeciwnikiem czy zwolennikiem tej fuzji, panie ministrze?
Proszę następne pytanie.
Padnie ono już w internetowej części naszej rozmowy, ale tak łatwo nie odpuszczę. Zostańcie, proszę państwa, z nami w Radiu RMF24 oraz w interi.pl. Słuchaczom RMF-u serdecznie dziękuję. No tak jak zapowiedziałem, panie ministrze, tak łatwo nie odpuszczę. To jest bardzo ważne tak naprawdę, bo to nie chodzi tylko o pańskie losy prywatne. To, że był pan ministrem, a nim nie jest, bo się ministrem bywa. Natomiast to pan pozwoli, że zadam inne pytanie. Czy połączenie Orlenu z PGNiG, czy przejęcie PGNiG przez Orlen, a wcześniej przejęcie Lotosu, dobrze jest, leży w interesie Polski? Czy to jest dobre dla Polski rozwiązanie?
To jest rozwiązanie, które ma swoje wady, ma także swoje być może zalety. Ta decyzja została podjęta i tak jak powiedziałem, życzę, by w Polsce, by w rezultacie tej decyzji więcej było korzyści niż kłopotów.
Ale to bardzo charakterystyczne, co pan powiedział. Pan powiedział, że bez problemu powiedział, że ta decyzja przyniesie, ma swoje wady oraz być może zalety. Rozumiem, że zalety są...
Panie redaktorze, egzegeza tego, co Naimski mówi, jest oczywiście pewnie
będą
potrzebna.
Będą badacze, tak, ale, będą się tym zajmować.
Ale pan wybaczy, ale ja...
No dobra, to inne pytanie. Panie ministrze,
tej koncentracji nie będę więcej komentarzy.
Ostatnie pytanie muszę je zadać, panie ministrze. Bardzo pana przepraszam, ale jednak... Bo to jest decyzja, która spowoduje, że Orlen stanie się hiperpotężną firmą i krytycy tej decyzji mówią tak, to nie Polska będzie właścicielem Orlenu, tylko przez to Orlen stanie się właścicielem Polski. Prezes Orlenu będzie najpotężniejszą osobą w Polsce.
To jest rzeczywiście sytuacja, w której tak wielki podmiot gospodarczy będzie miał coraz większy wpływ na decyzje rządowe, ale równocześnie jest tak, że z prawa wynika, iż pozycja prezesa Orlenu i zarządu Orlenu zależy od decyzji nadzorującego tę spółkę ministra, który po prostu wykonuje prawa z udziału w Skarbu Państwa.
Ale się pan wypowiedział naprawdę. To już wszyscy wiemy wszystko. Dobrze, panie ministrze. Zostawmy w takim razie sprawę Orlenu, skoro naprawdę nic pan nie chce powiedzieć. Pan pozwoli, że spytam w takim razie o prąd. Ja wiem, że w tej chwili jest tak procedowana kolejna ustawa, ma być, która ogranicza ceny prądu, ale tak naprawdę ona spowoduje tylko tyle, że nie będziemy płacić więcej za prąd, ale ktoś będzie musiał to zapłacić. Czytaj, będzie musiał za to zapłacić budżet. No czyli my, tylko z innej kieszeni. Z tej kieszeni, w której będziemy odprowadzali podatki. Proszę mi powiedzieć, czy Polska może coś zrobić, żeby prąd był tańszy? Ja wiem, nie dzisiaj, nie jutro, ale powiedzmy w takiej dającej się przewidzieć perspektywie.
Powinniśmy rzeczywiście budować elektrownie w różnych technologiach. Powinniśmy mieć możliwość produkcji prądu elektrycznego w sposób bezpieczny i w ilości wystarczającej dla naszego kraju. Problemem w najbliższym czasie, w ciągu roku, dwóch lat, będzie deficyt energii w Europie. Wszyscy w tej chwili już, a będzie się to pogłębiało, chcą kupić energię elektryczną i mało jest takich, którzy mają jej nadmiar i mogą ją sprzedać. W związku z tym ten kryzys energetyczny, on może się pogłębiać. W tej kwestii czekają nas trudne czasy. Polska jest w stosunkowo dobrej sytuacji, co znowu jest plusem po naszej stronie.
A na czym polega ta dobra sytuacja Polski?
Dlatego, że nieomalże 100%, nieomalże, niestety nie w całości, 100% zapotrzebowania na energię w Polsce pochodzi z polskich elektrowni. Natomiast są kraje w Europie, które opierają swoje bezpieczeństwo energetyczne na imporcie energii.
Ale musimy importować węgiel, żeby mieć tę energię. To znaczy,
Tak, w tej chwili brakuje nam węgla. Jeżeli decyzje, które są podejmowane w tej chwili w kopalniach, w spółkach węglowych będą realizowane, to ten deficyt będzie wyrównany. Jeżeli chodzi o koszt energii, bo ja chciałbym jedną rzecz powiedzieć, panie redaktorze.
Tak.
To jest tak, że rzeczywiście rząd w tej chwili podejmuje różnego rodzaju działania, żeby skompensować ten wzrost cen, kryzysowy wzrost cen odbiorcom końcowym. I jak pan słusznie zauważył, te pieniądze pochodzą z budżetu, tak w skrócie mówiąc, zatem pochodzą od nas wszystkich, ale jesteśmy w kryzysie. Ten kryzys został spowodowany wojną, manewrami rosyjskimi. Tak czy owak jesteśmy w kryzysie. Zatem ponosimy koszty tej wojny, koszty tego kryzysu. Rolą rządu jest w dużej mierze sprawiedliwe rozdzielenie tego kosztu, dlatego że trzeba za to zapłacić. I drogą do sprawiedliwego rozłożenia, czy bardziej sprawiedliwego rozłożenia tych kosztów, jest skompensowanie punktowo tego, co końcowi odbiorcy energii muszą zapłacić i rozłożenie tego kosztu na wszystkich obywateli.
Czyli skracając, to wszystko i tak będzie drożało, bo to jest cena wojny, którą prowadzimy, ale w związku z tym rząd powinien pomagać tym, zwłaszcza tym najbiedniejszym, których to najmocniej
i taka jest rola, dotknie. I taka w kryzysie, w czasie wojny jest rola rządu.
No dobrze, czy wie pan, bo na to się nakłada również polityka Unii Europejskiej. Ja dzisiaj słyszałem, i idąc tutaj do studia, że Japonia zużyje o 8% mniej gazu, dlatego że pogodziła się z węglem, to znaczy przestawiła się w większym stopniu na węgiel. Czy to jest... Czy Polska powinna się pogodzić z węglem na dłużej? Czy powinniśmy, nie wiem, odłożyć te europejskie transformacje klimatyczne i stwierdzić, jest wojna, musimy korzystać z węgla?
To już się stało w praktyce. To ciągle jeszcze jest trudne do zaakceptowania przez polityków, którzy bardzo starali się, by to odwęglenie gospodarki europejskiej przeprowadzić, ale realia są takie, że w Europie przywrócono do działania te elektrownie, które używają węgiel.
Ale panie ministrze, to jest bardzo ważne pytanie. Tak samo... W Polsce są złoża węgla brunatnego. Moglibyśmy go zacząć wydobywać, gdybyśmy stworzyli nową kopalnię. Ale nie robimy tego z powodów...
Ale to jest, panie redaktorze, ale to pan pozwoli. Otworzenie nowej kopalni węgla brunatnego i zbudowanie tam elektrowni, bo ona musi być blisko tej kopalni, więc musi być nową elektrownią.
To nie może być ta sama elektrownia Bełchatów?
To jest w zasadzie nie, dlatego że złoże, o którym można mówić, jest dość daleko położone od tej elektrowni. W związku z tym ta cała inwestycja, czyli dobranie się do tego węgla brunatnego, bo to jest odkrywka, trzeba tony ziemi przerzucić, żeby się dostać do tego surowca, i zbudowanie elektrowni, to jest proces, który będzie trwał prawdopodobnie około 10 lat, a kosztował będzie tyle to elektrownia atomowa. Lepiej jest budować elektrownię atomową czystą i bezpieczną.
Dobrze, panie ministrze, to na koniec pytanie z zupełnie innej bajki. Przedstawiłem pana jako twórcę Komitetu Obrony Robotników, bo nim pan jest, kilka dni temu wraz z Mirosławem Chojeckim oraz z Antonim Macierewiczem. Został pan uhonorowany orderem Orła Białego przez prezydenta. Wzbudziło to oczywiście falę komentarzy nieprzychylnych, falę hejtu, falę krytyki właśnie ze względu na Antoniego Macierewicza. Nie ma pan takiego żalu, że ten moment nie był uszanowany, nie wiem, nie chciał pan by przeżyć go inaczej?
Pan co... Z tego rodzaju atakami, hejtem i mój przyjaciel Antoni Macierewicz, i ja, i nasi koledzy mamy do czynienia od wielu, wielu lat, a nawet dziesięcioleci. Jesteśmy do tego przyzwyczajeni i naprawdę nie robi to specjalnego wrażenia. To tylko świadczy o tych, którzy tak postępują. Świadczy o nich naprawdę źle.
Kiedy powstawał KOR, byliście zupełnie innymi, byliście młodymi ludźmi. W zasadzie z tych, którzy podpisali, którzy rozpoczynali działalność KOR, pozostaliście wśród żyjących tylko wy dwaj, Antoni Macierewicz i pan. Komitet Obrony Robotników to był element buntu przeciwko komunie. Co tu kryć? To o to chodziło przecież. Czy coś z tego jeszcze zostało? Jak pan widzi, wszyscy współpracownicy KOR-u doskonale się poróżnili, pokłócili, pospierali. Ci, którzy współpracowali z KOR-em, teraz bardzo gorąco występowali przeciwko odznaczeniu Antoniego Macierewicza.
Ale wie pan, to są różnice, które oczywiście są, i one w ciągu minionych 40 lat, one się być może niektóre pogłębiały, ale muszę panu powiedzieć, że wczoraj wieczorem w Filharmonii Szczecińskiej, kiedy podczas uroczystości otwarcia Baltic Pipe, a ja uważam, że ten order Orła Białego, który pan prezydent mi przyznał, on w dużej części należy się tym kolegom, koleżankom, którzy wczoraj byli w Filharmonii, dlatego że połowa tego orderu to jest właśnie uwolnienie Polski od rosyjskiej dominacji w dziedzinie dostaw gazu. I jak widziałem tę salę, to
dostał pan owację na stojąco, o czym pan nie chce powiedzieć.
Pomyślałem, że to, co zaczynaliśmy w KOR-ze, ten bunt przeciwko komunie, a Pan mówi bunt przeciwko komunie, a ja sobie myślę, że to było działanie na rzecz niepodległości Polski. Otóż, że ciągle jest bardzo dużo Polaków, myślę, że ogromna większość Polaków, którzy dla niepodległości naszego kraju są w stanie pracować, a jeżeli trzeba, to walczyć.
A Piotr Naimski, były minister, twórca Komitetu Obrony Robotników oraz Baltic Pipe. Ciekaw jestem swoją drogą, które z tych dwóch rzeczy bardziej przylgnie do pana, jak pan myśli?
Wczoraj, wie pan, wieczorem mówiłem, że to są dwie części tego orła białego, który wręczył mi pan.
Niech więc tak będzie. Twórcą i jednego, i drugiego był państwa i moim gościem. Bardzo panu serdecznie dziękuję. Kłaniam się nisko. Do widzenia.
Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia państwu.